Jak wygląda więzienie Jakuba? Jest to izba tuż przy wieży, właściwie w murze fortyfikacji, z dwoma wąskimi okienkami. Ojcowie wstawili tu prycze, podobno śpią na takich samych, z siennikiem świeżo wypchanym sianem, mały stolik i ławę. Jest też porcelanowy nocnik, oszczerbiony niemiłosiernie, można sobie nim zrobić krzywdę. Po południu pojawia się drugi materac, dla Kazimierza. Kazimierz, sarkając na przemian i płacząc, rozpakowuje swoje bagaże oraz nieduże zapasy, ale nie ma mowy, żeby został wpuszczony do klasztornej kuchni. Kierują go do innej kuchni, dla służby. Ot palenisko, gdzie można gotować. Jakub przez kilka dni ma gorączkę i przestaje wstawać z pryczy. To dlatego Kazimierz domaga się od ojców Paulinów świeżej gęsiny, a z kuchni pożycza garnek, bo nie wzięli swoich naczyń. Mięso gotuje na prymitywnym palenisku i przez cały dzień, łyk po łyczku, poi Jakuba rosołem. Przeor zaopatruje ich w chleb i kruszący się stary ser. Zainteresowany zdrowiem więźnia, dokłada do tego butelkę mocnej okowity. Każe ją pić z gorącą wodą, wtedy rozgrzewa. Tę okowitę wypija w końcu Kazimierz, tłumacząc się sam przed sobą, że musi być w dobrej formie, by zająć się Jakubem. Zresztą Jakub nie chciał jej tknąć. Pożywia się tylko rosołem i to mu pomaga. Pewnego razu Kazimierz budzi się nad ranem, gdy ojcowie, szurając nogami, idą na swoje modły. Blady brzask wpada przez małe okienko do izby i Kazimierz widzi, że Jakub nie śpi. Ma otwarte oczy i patrzy na kucharza tak, jakby go nie widział. Kazimierza przechodzi dreszcz. Cały dzień oczy straży śledzą ruchy Kazimierza. Dziwni to strażnicy. Starzy i kalecy. Jeden jest bez nogi, ma drewnianą kulę, ale nosi mundur i przewieszony przez ramię muszkiet. Zachowuje się jak prawdziwy wojak, wypina pierś, choć dziurki od guzików munduru wystrzępione, a szwy rękawów nadprute. Na szyi sakiewka z tytoniem. — Co to jest za wojsko? — pyta Kazimierz, krzywiąc usta ze wstrętem. Ale boi się ich. Już zauważył, że wszystko da się z nimi załatwić za tytoń, więc z bólem serca oddaje swój. W ten sposób udaje mu się zdobyć i garnek, i opał. Jeden z tych wiarusów, prawie bezzębny, w zapiętym pod szyję wytartym mundurze, siada kiedyś przy Kazimierzu i zaczyna rozmowę. — A kim to jest twój pan, chłopcze? Kazimierz nie wie, co ma mówić, ale ponieważ przedtem ten wiarus przyniósł mu ruszt, czuje się w obowiązku coś odpowiedzieć. To wielki pan. A to my widzimy, że wielki. Ale dlaczego tu siedzi? Kucharz tylko wzrusza ramionami. Tego to i on sam nie wie. Przyglądają mu się wszyscy, czuje ich wzrok. Ów bezzębny i najbardziej łasy na pieniądze wiarus to roch. Towarzyszy Kazimierzowi całymi godzinami, gdy ten gotuje pod gołym niebem. Wilgotne drewno kopci niesamowicie. — Co ty tam pichcisz, chłopcze? — Zapach skręca mi kiszki! — zaczyna roch, nabijając fajeczkę. Kazimierz opowiada, że jego pan lubi tureckie jedzenie i przyprawy tureckie. Wszystko jest ostre. Pokazuje na dłoni małe, suche papryczki. — A gdzieżeś ty tureckiej kuchni nabył? — pyta obojętnie wiarus. A gdy się dowiaduje, że Kazimierz na kuchni wołoskiej i tureckiej wychowany, już pod koniec dnia wie o tym cały garnizon. Wieczorami ci, co na warcie nie stoją, schodzą na dół do miasteczka i rozgrzewają się rozwodnionym najtańszym piwem, plotkując. Niektórzy mają tu jakąś rodzinę, ale tych można policzyć na palcach ręki. Reszta to samotni, starzy mężczyźni, sterani w walkach o nędznym żołdzie na garnuszku ojców Paulinów. Czasem, gdy pojawia się jakaś znaczna pielgrzymka któregoś z możnych, Nie wstydzą się wyciągać ręki po jałmużnę, drugą trzymając broń. Na Wielkanoc, po wielu petycjach i prośbach Jakuba, udaje się wyjednać dlań prawo wychodzenia na mury. Raz w tygodniu. Odtąd na jego coniedzielny spacer czekają wszystkie wiarusy. O, już tam jest! Żydowski prorok. Jego przygarbiona, wysoka, ciemna postać. Chodzi po murze tam i z powrotem. Z jakąś gwałtownością zawraca i gna w drugą stronę, żeby tam odbić się od jakiejś niewidzialnej ściany i znowu ruszyć w drogę. Jak wahadło. Można by według niego regulować zegarki. Roch właśnie to zrobi. Nareguluje zegarek, który dostał od przechrzty. Jest to najcenniejsza rzecz, jaką miał w życiu. I żałuje, że dopiero teraz to go spotkało. Gdyby miał go 20 lat temu. Wyobraża sobie siebie w paradnym mundurze, jak wchodzi do karczmy pełnej towarzyszy broni. Teraz jest pewny, że za ten zegarek będzie miał przyzwoity pogrzeb z drewnianą trumną i huczną salwą. Obserwuje więźnia spokojnie, bez współczucia, przyzwyczajony, że ludzkie losy układają się niespodziewanie, a dla Rocha to dobry los. Wyznawcy owego proroka przechrzty zaopatrują swojego pana w dobre jedzenie i przemycają do klasztoru pieniądze, choć to surowo zabronione. Wielu rzeczy się w klasztorze zabrania, a mimo to wszystko tu jest. A to wino wołoskie i madziarskie, a to wódka, a i na tytoń przymyka się oczy, więc te zakazy i tak nie działają. Właściwie zaś działają tylko na początku, potem ludzka natura swoim długim palcem zaczyna wiercić w nich dziurę, najpierw małą, potem, gdy nie ma żadnego oporu, coraz obszerniejszą, aż wreszcie dziura staje się większa niż to, co dziurą nie jest. Tak to się dzieje z każdym zakazem. Przeor na przykład już wiele razy zakazywał wiarusom żebrać przy wejściu do kościoła. I rzeczywiście przestawali. Ale po kilku dniach, chociaż żebrania nie było, pojawiała się jedna ręka wyciągnięta na krótką chwilę do pielgrzymów. Za chwilę dołączały do niej inne. Było ich coraz więcej, a po czasie do wyciągniętych rąk dołączało się mruczenie. O wspomożenie prosić raczym.